Jeżeli ktoś cię zaprasza do stolika, do gry w twoją atencję, to pytanie jest nie takie, w sensie, czy wygrasz, tylko pytanie jest takie, jak usiąść do zupełnie innego stolika z ludźmi, którymi chciałbyś usiąść i zagrać w zupełnie inną grę. Dlatego, że jeżeli milion ludzi będzie siadać do jakiegoś stolika, to wcale nie oznacza, że to jest najlepszy stolik.
Chyba trzeba zacząć od podania rocznika, prawda? 1978 w moim przypadku, a twoim?
Chyba ty.
1983. Okej, czyli nie jesteś żadnym pokoleniem, o którym dzisiaj modnie jest mówić. Czyli Zetką nie jesteś, a oni jakby nie było, chcielibyśmy pogadać, bo wieść gminna niesie, raporty mówią, że oni chcą wyskoczyć z internetu, choć w internecie się urodzili.
I są konsekwencje. Z jednej strony jest tak, że... Znaczy w ogóle pierwsza rzecz jest taka, czy wchodzimy w ten podział na te generacje, czy on jest w zasadzie uprawniony i tak dalej, bo to jest jedna rzecz,
no,
ale jeżeli przyjmiemy,
ale
że on tam
odcinek.
Funkcjonuje, prawda? Tak. Czyli jeżeli funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, gdzie jesteśmy w stanie dookreślić w zakresie dat i pewnego rodzaju specyfiki części społeczeństwa na świecie, no to mówi się o tej generacji Z, czyli osobach urodzonych między tam 97 rokiem, a 2012, no i ta grupa społeczna stanowi mniej więcej 25% globalnej populacji, czyli dużo. Z drugiej strony jest to też grupa, która w rozumieniu takim etnicznym jest bardzo mocno zdywersyfikowana. I to jest po raz pierwszy, jeżeli się określa tymi generacjami, po raz pierwszy sytuacja, w której osoby białego koloru skóry 52% stanowią, czyli to jest jakby rekordowo mało całości tej struktury społecznej. No i to jest też pokolenie, które jest najbardziej zróżnicowane z punktu widzenia również takiego diversity, dlatego że około tam różne badania mają, jakby podają różne statystyki, ale powiedzmy, że około tam między 15 a 18% osób tej generacji Z identyfikuje się jako część społeczności LGBT. Plus, czyli to jest dużo więcej niż w poprzednich generacjach, gdzie w niektórych z tych generacji jakby oscylował ten procent w okolicach, nie wiem, tam 4 na przykład do 6.
Okej, więc to zróżnicowanie wpływa na, bo siłą rzeczy, jak jest zróżnicowane, to nie będzie jednorodne. Rozumiem, że nie da się przyłożyć jednej łatki na pokolenie i powiedzieć, oni to na pewno robią tak.
No szczególnie jeżeli w ogóle rozszerzasz, no bo jeżeli potraktujesz taką grupę jako wszyscy ludzie żyjący na ziemi i wyodrębniasz tą część osób urodzonych, no to każda osoba w tej generacji, która żyje na przykład w innym kraju, w innej kulturze, wyrasta jakby z innego środowiska, więc to nie da się wrzucić wszystkich do jednego worka. No jest jakaś próba dostrzeżenia pewnych stałych trendów w zachowaniach tej grupy społecznej, czy tych osób urodzonych w tych latach. No i tam pewne rzeczy się dostrzega, w szczególności wokół tych zachowań, wokół technologii, bo no jest to pokolenie, które dorasta z technologią jakby od swojego urodzenia.
Czytając różne raporty, szykując się na spotkanie, cytaty z przedstawicieli tego pokolenia. Konto na Instagramie założyłam mając lat 12. Konto na Facebooku, coś tam, że to jest, to jest, różnie zwą, bardzo naturalne środowisko dla nich. Ale jednocześnie dzisiaj środowisko, które ich zmęczyło, środowisko, które ich osamotniło, środowisko, z którego chcą wyskoczyć do innego świata, który dla nich jest nowy.
Też, no bo jeżeli dzisiaj są badania, które mówią na przykład, że 100% Amerykanów w Gen Z posiada konto w serwisach społecznościowych, no to możemy się zastanawiać, jakby z czego to wynika. Czy z tego, że to są narzędzia doskonałe i każdy powinien z nich korzystać, tak? Czy dlatego, że na przykład istnieje presja społeczna na korzystanie z nich, lub dlatego, że na przykład jest to takie narzędzie do rozrywki, gdzie wszyscy spędzają czas po to, żeby się kontaktować z innymi osobami. I to jest, moim zdaniem, to jest jakby kwestia kilku elementów. Pierwszy to jest element technologiczny, tak? Czyli mamy do czynienia z firmami, które tworzą produkty, w szczególności social mediowe aplikacje, serwisy społecznościowe, no, których zadaniem jest jednak łapanie naszej atencji. No i w ramach tej atencji my jako konsumenci spędzamy ten czas, a ponieważ w przypadku jakby generacji Z jakby to jest wychowanie z technologią od pierwszego dnia, no to konsekwencje są również takie, że historycznie długo się spędza ten czas. Były takie badania, które pokazywały, że w trakcie COVID-u korzystanie z aplikacji, czy generalnie rzecz biorąc korzystanie dzienne dzienny czas spędzony na korzystaniu z tych aplikacji wzrósł tam z 3,5 godziny czy coś takiego do około 7 do 8 godzin dziennie. Mhm. Tak? W przypadku młodych osób. No i teraz wyobraźmy sobie, że to jest te 8 godzin dziennie jednak spędzasz z tą technologią i ona na pewno będzie miała, jeszcze w zależności od tego, z jakich usług korzystasz, ale na pewno będzie miała swoje efekty pozytywne i szereg negatywnych. I oczywiście też jest tak, że nie można wszystkiego tego zrzucić tylko i wyłącznie na technologię, bo równolegle do rozwoju technologicznego, czy do rozwoju tego typu produktów, do większej czy szerszej dostępności produktów technologicznych, czy platform social mediowych, czy jakichkolwiek innych, mamy do czynienia jeszcze ze zmianami społecznymi, które jakby są niezależne albo powiązane z technologią, ale generalnie rzecz biorąc występują w różnych krajach. I teraz per kraj, jak spojrzymy, to każdy ma jakiś zestaw problemów i czasami nie jesteśmy sobie w stanie zdać sprawę ze skali. Tak? W Japonii na przykład jednym z największych problemów jest to, że około, o ile dobrze pamiętam, 1,4 miliona osób nie wyszło z domu w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Ogromny problem. Weźmiesz Indie i w ostatnich, znaczy w latach, to jest w ogóle szokująca rzecz, jak ja to przeczytałem, to do tej pory nie jestem w stanie jakby wyjść ze zdziwienia, że takie coś jest możliwe w cywilizowanym świecie, że w latach 2019-2021 w Indiach zaginęło 1,3 miliona kobiet. Mhm. Każdy kraj ma jakieś rzeczy, które niezależnie od tego, co się dzieje w technologii, mają ogromny impact na środowisko, w których młodzi ludzie dorastają i jak to wygląda. I nie da się wszystkich rzeczy, w szczególności tych negatywnych, przypisać tylko i wyłącznie technologii, aczkolwiek ona dla wielu osób, w szczególności w tej sferze takiej psychicznej, psychologicznej, albo nawiązywania relacji z innymi ludźmi ma ogromny wpływ. Jest ten wykres taki pokazujący, jak osoby się poznają, kiedy próbują randkować. Jest taki wykres pokazujący spotkania w czasie rzeczywistym, czyli że pierwsze spotkanie następuje w czasie rzeczywistym versus serwisy randkowe. No i tam się okazuje, że w niektórych krajach pierwsze spotkanie w rozumieniu nawiązania kontaktu online to jest tam 90% randek, tak? A dopiero później dochodzi do spotkania fizycznego.
Okej. Okay. I to są też zmiany społeczne w jakimś sensie. Natomiast te, o których ja z kolei czytałem, to są te zmiany, które są bardzo widoczne w domu u pokolenia Z, czyli spora część tych ludzi dorasta z jednym tylko rodzicem, na przykład, nie? Albo spora część tych ludzi zna sytuację, w której dwoje rodziców pracują, a nie jedno siedzi, wychowuje do któregoś momentu i tak dalej, i tak dalej. Stąd siłą rzeczy ta technologia, wkraczając w ich życie, była czasami trzecim rodzicem i wszystko to, co się za nią kryje, czy za tymi grupami społecznymi, które przyniosła im ta technologia. To też jest coś takiego nowego, co zakładam, że dzisiaj, kiedy się ich bada, dlatego odpowiadają, chcę być poza, albo jestem tym zmęczony, czy zmęczona.
Albo jest to też próba ucieczki przed problemami. Mhm. Tak? No bo jeżeli jesteśmy w stanie uciec do innego świata w rozumieniu do internetu, czy do tego świata wirtualnego, ale nie albo do tego, który jest z, tak? To jesteśmy... To dzisiaj mamy dużo szerszy dostęp do kontentu, który możemy konsumować, ludzi, którzy możemy poznawać, no i oczywiście to ma swoje konsekwencje i pozytywne, i negatywne. No bo z jednej strony masz konsekwencje pozytywne, to znaczy możesz poznać w zasadzie każdą osobę na świecie, jeżeli będziesz w stanie dotrzeć do niej, sposób dotarcia jest dzisiaj ułatwiony dzięki internetowi. Ale z drugiej strony bombardują cię cały czas w internecie, w szczególności w serwisach social mediowych, cały czas negatywne informacje. Wszystko jest źle. Świat się kończy, jest coraz gorzej, czyli to permanentne jakby straszenie. I był taki obrazek pokazujący, jak wygląda percepcja rodziców na puszczanie dzieci swobodnie do zabawy na przestrzeni tam bodajże 100-120 lat. I był taki pokazany na podstawie danych w Wielkiej Brytanii, gdzie powiedzmy, nie wiem, w latach 20 czy 100 lat temu było to tam, nie wiem, do 15-20 kilometrów. Dziecko się mogło tam oddalić, powiedzmy, tam w wieku do 10 lat, mogło się oddalić mniej więcej do 20 kilometrów, prawda? No i później jest pokazane, jak to się zmniejszało na przestrzeni ostatnich lat, aż do, powiedzmy, czasów współczesnych, jak to wygląda teraz. Wiesz, jak daleko się jesteś w stanie dzisiaj rodzic zaakceptować oddalenie dziecka? Co w badaniach wyszło?
Wiesz, wiesz co, nie wiem co w badaniach. Ja jestem na etapie, kiedy wyraziłem zgodę, bo zostałem o to poproszony, czy mogę wrócić autobusem z koleżanką ze szkoły. 12 lat, no, nawet nie, 10 z hakiem. Koleżanka nieco starsza. I powiedziałem tak, i to jest jakieś nowe doświadczenie. Więc nagle się zrobiło z krótkiego siedzenia w samochodzie, dzieliły nas pewnie ze 2 metry do 20 kilometrów.
No to badanie było zrobione dla dzieci w okolicach tam chyba 7-8 okay. lat, jak rodzice postrzegają. No i współcześnie to wygląda tak, że odpowiedź brzmi w zasięgu wzroku.
Okay.
Jeśli dziecko znika z zasięgu wzroku, to automatycznie pojawia się
rodzic.
Problem, rodzic albo i tak problem. Dalej. Tak? Mm-hmm. A kiedyś, powiedzmy, ten dystans Jasne. Był dużo większy. No i zobacz, jakie są też zmiany kulturowe w tym zakresie, bo w Japonii te dzieci małe, które tam specjalna, tam kulturowo jest wspomagane, że tak powiem, że 4-5-letnie dzieci mogą gdzieś sobie swobodnie chodzić i załatwiać pewne rzeczy i to jest norma, tak? Że w ten mm-hmm. sposób się przyzwyczaja do pewnego rodzaju interakcji społecznej. No a w przypadku tego, co dzisiaj widzisz jakby w internecie, raczej polega na takim permanentnym straszeniu. Tak? No i ponieważ masz bardzo dużo przebodźcowania ze względu na ilość kontentu, masz do czynienia z nieustannym straszeniem, że wszystko jest źle, będzie jeszcze gorzej i do tego dochodzi jeszcze to, co generalnie rzecz biorąc, internet w tej złej formie, a w szczególności serwisy social mediowe, w których na przykład to i zresztą inne pokolenia spędzają bardzo dużo czasu, to jest, tak jak było pięknie napisane w jednym z artykułów, permanentny egzamin z bycia fajnym. Mhm. To wzmaga, w sensie to, co się pojawia, wzmaga całą konieczność pokazywania, czy oglądasz cały czas, że życie innych osób wokół ciebie,
tak
twoich znajomych, czy to jest z klasy, czy ze studiów, czy gdzieś indziej, jest tak wspaniałe. Wszyscy odnoszą niesamowite sukcesy, jeżdżą na najlepsze wycieczki, spędzają fantastycznie czas i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony później masz epidemia samotności, coraz więcej dzieci wychowuje się tylko z jednym rodzicem i szereg innych konsekwencji, które później się dzieją mhm. w konsekwencji tego, że ta tkanka jakby się rozpada i technologia nie zawsze tutaj pomaga. Ja bym powiedział, że w tej części jakby serwisów społecznościowych jest raczej problemem.
Ale ja myślę, że właśnie to jest też ważne rozgraniczenie tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy i rozmawiać będziemy, na internet sensu stricto, bo tak jak mówisz, on zawiera i dużo dobrych rzeczy, i dużo złych rzeczy, i serwisy społecznościowe, które dla nich były naturalną, jakby to było dla nich. W jakimś sensie. Oni byli pierwszymi, którzy przeszli trochę, wydeptali pewne ścieżki, trochę są takimi doświadczalnymi królikami, które dzisiaj cierpią. Nie? Zakładam, że ich doświadczenie może sprawić, że nowe pokolenia wchodzące do tych mediów, one też po drodze stały się inne i zdaję sobie z tego sprawę, ale być może będziemy mądrzejsi. Ale to rozróżnienie jest, myślę, istotne, dlatego że ci sami ludzie, którzy właśnie w serwisach SM mogą znaleźć dużo złego, tak jak mówisz, czy pokazywanie tego świata właśnie w taki, a nie inny sposób, mogą też w tym samym internecie, tylko pokój obok, znaleźć czasami coś, co ich jednak rozwinie, czasami coś, co im pomoże, czasami coś, co będzie wartościowe.
I czasami ten impact jest ogromny, bo zobacz, że dwa takie przykłady, o których często się mówi w badaniach o Gen Z, to jest po pierwsze, że są bardziej świadome wpływu firm i produktów na środowisko oraz patrzą również na etykę firm. I ponieważ to się tak ładnie nazywa purchasing power, tak, tej generacji jest na poziomie chyba albo 250, albo 350 miliardów dolarów, to jest to pokolenie, które ma możliwość ruszenia firm i dużych organizacji w tym zakresie, ponieważ jeśli na to patrzą, jeśli to jest jeden z powodów, dla których decydują się lub nie decydują dokonywać zakupów, to firmy chcąc, nie chcąc będą się musiały do tego dostosować. I to jest bardzo pozytywny impact, bo jeżeli to pokolenie bardziej patrzy na mniejsze wydawanie, czy jest pewnego rodzaju sygnały dotyczące mniejszego konsumpcjonizmu, patrzy na etykę działania firm, patrzy na wpływ środowisko, patrzy na zachowanie tych firm, oczywiście w pewnych granicach, bo mamy też do czynienia z bardzo wieloma w tym zakresie i kulturowymi, i jakby społecznymi przerysowaniami, które później się kończą na przykład jakimś greenwashingiem i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest tak, że mają na przykład ogromny wpływ, wchodząc również na rynek pracy. Dlatego, że jeżeli zostały te pokolenia wychowane w obszarze, który jest za pan brat z technologią, z drugiej strony widzą, jak pracowali ich rodzice i być może nie chcą tego zrobić, to mają również wpływ na to, jak wygląda nie tylko struktura rynku pracy, ale to, jak się pracuje. Mhm. I później się okazuje, że być może bardziej czy częściej wybieraną na przykład formą pracy w przypadku Gen Z jest freelance. Tak? Są takie badania, które pokazują, że tam od 40 do 50% w Gen Z chciałoby wybierać freelance jako model pracy, gdzie mam do czynienia na przykład z większą niezależnością, większą swobodą i tak dalej, wybierania, pracowania z różnymi firmami, z różnymi osobami, no i na przykład nie w systemie 9 do 17. I to ma wpływ później na to, w jaki sposób firmy pracują, w jaki sposób firmy zatrudniają, no ale też później zobacz, jaki jest efekt, to jakby narzekanie, które dzisiaj w wielu miejscach słyszysz pod tytułem tam z Gen Z, to się tam nie da pracować i tak dalej, i tak dalej. Co, jakbym powiedział, no jest nieuprawnione, bo jakby pracuję z wieloma osobami z tego pokolenia, a pewnie ja jestem trudniejszą osobą do pracy, moim zdaniem, niż oni i one.
A ja z grzeczności, ponieważ kamery włączone, mikrofony też, ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, choć jestem daleki od tego pokolenia, ale rzeczywiście to, co wydaje mi się jest też ważne i to, co może być irytujące dla niektórych boomerów, to jest to, że nie jest łatwo sterować, że to jest pokolenie, które lubi podyskutować, posprawdzać czasami i też wie już, jak poszukać sobie innych źródeł informacji o tym, czy to, co im mówisz, na pewno jest prawdą.
Tak, no bo większy dostęp do źródeł informacji sprawia, że mamy większy dostęp do tego hydrantu z pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami, versus na przykład część pokoleń, które były wcześniej, gdzie ten dostęp do informacji był bardzo linearny, albo jedno lub kilkuźródłowy, to znaczy kilka programów w telewizji, być może, nie wiem, jeden ulubiony portal i tak dalej, ale twoja ekspozycja była bardzo jakby taka jednorodna. To nie oznacza, że ludzie dalej się nie zbierają w swoje plemiona, bo to jest jakby naturalna cecha, że poszukujemy swoich plemion, w których chcemy działać. To bardzo widać w serwisach społecznościowych. To jest to, dlaczego, nie wiem, w jednych krajach na przykład bardzo popularny jest, nie wiem, Snapchat, w innych krajach to będzie TikTok i tak dalej, ale to są pewne plemiona pokoleniowe, które za tymi serwisami podążają. No ale później też są konsekwencje. No bo na koniec dnia, niezależnie od tego, jakiego typu to są produkty technologiczne, jeżeli one działają w negatywny sposób, łapiąc tą atencję, spędzamy nad tym czas, to później powoduje między innymi takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia z zwiększeniem ilości depresji, z trudnościami w skupieniu się. I wydaje się, że jeżeli gdzieś dzisiaj widać ten negatywny aspekt wpływu technologicznego, to jest właśnie w tym obszarze i na to pokolenie. Z drugiej strony widać też ewidentnie, że coraz bardziej, w szczególności po tych latach, powiedzmy po ostatnich 5-7 latach i korzystania z social mediów, widać również zmianę zachowań w tym pokoleniu i dużo większą świadomość, jakie konsekwencje to spędzanie czasu w tych aplikacjach, nie w internecie, bo tu nie ma granicy dla większości osób w tym zakresie, czyli świat rzeczywisty, internet i tak dalej, to po prostu jest życie i korzystamy z różnych środków dystrybucji i obszarów tego życia. Ale widać też zmiany, które mówią, okej, to my już chcemy być bardziej, chcemy bardziej to kontrolować. A być może chcemy się z niektórych tych rzeczy wycofać, albo jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami tego typu rozwiązań. I ja uważam, że to jest fantastyczny trend.
Tak, choć myślę, że tak jak my patrzymy na nasze pokolenie, to tych, którzy chwalą się tym, że wyłączyli konto na Facebooku, czy nie ma ich już w social mediach, jest czymś modnym i czymś, nie wiem, czy to jest trend, ale powiedzmy, że zdarzają się takie sytuacje częściej, to tam jednak w tym pokoleniu, to co czytam w badaniach, to jest zawsze sprawdzenie, czy na pewno chce się wypisać, dlatego że wtedy utracę pewien rodzaj przynależności, tak? Bo to jest wypisanie się z pewnego, nomen omen, powiedzmy, niech będzie pokolenia, które tam zostaje. Tak? Myśmy tam wyrośli, tam jesteśmy i teraz jak ja z tego wyskoczę, to tak jakbym się wypisała z grupy mojej docelowej, no, ale społecznej.
To bardzo często wynika z tego, czy odrobiłeś pracę domową nad tym, co jest dla ciebie ważne. Mhm. Nie? No bo jeżeli jest tak, że czujesz, a w przypadku wielu produktów technologicznych czujemy presję środowiska na używanie ich. Czyli jeśli wiele osób korzysta z jednej aplikacji czy z jednego produktu, to ja też muszę, no i później powstaje ten efekt sieciowy, zostajesz zaproszony, czy widziałeś to na tym serwisie, widziałaś na tym serwisie, no i jeżeli nie widziałaś, to zaczynasz nagle czuć presję, że cię tam nie było, tak? Czy powstaje ten efekt fear of missing out. Z drugiej strony Pytanie, jakie sobie zadasz, czy to jest, czyli jeśli masz pracę odrobioną z tego, jakimi są twoje potrzebami, jak chcesz spędzać swój czas, czy kontrolujesz swój czas, czy kontrolujesz swoją atencję, to nagle się okazuje, że to jest jakby, ja uważam, że to też jest taka cecha, która pokazuje, w jaki sposób ludzie myślą o sobie i o swoim czasie. Jeżeli ktoś cię zaprasza do stolika, do gry w twoją atencję, to pytanie jest nie takie, w sensie, czy wygrasz, tylko pytanie jest takie, jak usiąść do zupełnie innego stolika z ludźmi, którymi chciałbyś usiąść i zagrać w zupełnie inną grę. Tylko... Dlatego, że jeżeli milion ludzi będzie siadać do jakiegoś stolika, to wcale nie oznacza, że to jest najlepszy stolik.
Choć tu wydaje mi się, że to, co może być trudne, nie jestem w głowie tych ludzi, ale zakładam, że ta nasza rozmowa będzie być może pretekstem do tego, żeby do niej dołączyli, komentując, i zachęcam do tego bardzo, że jeżeli... No musisz mieć dużo odwagi do tego, żeby powiedzieć sobie, mój stolik to jest inny stolik. I teraz jeżeli nałożysz na to jeden rodzic w domu albo dwoje zapracowanych, ty masz technologię, więc wchodzisz do pewnego świata i nagle w tym świecie musisz znaleźć odwagę, żeby powiedzieć, to ja jednak pójdę tam, to zobacz, ile trudnych rzeczy, ile trudnych wyborów, ile odwagi czasami, ile dużego poczucia własnej wartości musisz mieć, żeby to zrobić.
No, tylko gdzie się zaczyna ta ścieżka? Bo ta ścieżka się zaczyna dużo wcześniej. Ona się zaczyna od tych rodziców, od tej szkoły, od tych influencerów, od tych liderów opinii, od środowiska, w którym żyjesz, a później jakby to kształtuje określone zachowania. Tak? Ja ostatnio czytałem w jednej książce dotyczącej uczenia się, że ilość ograniczeń, jakie w Stanach Zjednoczonych ma dziecko, jest większa, czyli ilość dzienna ilość ograniczeń, z jakimi spotyka się dziecko w Stanach Zjednoczonych, jest większa niż osoba osadzona w więzieniu w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
Nie? I teraz, jeżeli poziom wychowania wygląda tak, no to jakie są tego konsekwencje? Wtedy ten stolik, czy wtedy tą świadomość jesteś w stanie, dużo trudniej ci będzie wypracować. Więc to się zaczyna dużo wcześniej. Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy większość osób z tych i każdego nadchodzącego pokolenia spoczywa na ludziach, którzy zaczynają ten proces dopiero wychowania, ponieważ te, w tym przypadku dzieci, są jeszcze tego nieświadome. A później mierzą się z konsekwencjami tych wyborów, które ktoś dokonuje albo nie dokonuje, albo w jaki sposób działa, nie wiem, proces edukacyjny, albo środowisko, albo kraj, w którym dorastamy, i tak dalej, i tak dalej. Później może być... albo łatwiej, albo trudniej z tej perspektywy. I z jednej strony masz ludzi, którzy mówią innym ludziom, jak mają żyć, co niekoniecznie musi być zawsze dobrą radą. I masz też rozwiązania technologiczne, które z jednej strony mogą ci pomagać pewne rzeczy rozwiązać. Nie wiem, dostęp na przykład do psychologów. Jak szeroki dzisiaj dzięki na przykład aplikacjom jest dostęp do psychologów, w którym jest praktycznie on demand, versus na przykład możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej
do poradni na
NFZ-cie. Tak? Dla dzieci czy dla osób dorosłych. I to są rzeczy, które są w stanie być netto ogromnym zyskiem dla każdego pokolenia. Z drugiej strony widać, bo zobacz też, że zmiany międzypokoleniowe sprawiają, że dochodzi do tarć między pokoleniami. Tak? I czasami te tarcia mogą być bardzo pozytywne. Ten przykład ze wpływem na środowisko jest bardzo, moim zdaniem, pozytywny. A czasami prowadzi do powstania jeszcze bardziej negatywnych odnóg tego, co się działo do tej pory. Bardzo dobrym przykładem na to będą tak zwani patostreamerzy.
No.
Tak? Czyli gdzie mamy do czynienia z kanałem dystrybucji w postaci wideo, gdzie jak mieliśmy do czynienia z, nie wiem, 15 lat temu ze śmiesznymi filmikami, tak, czy ze śmiesznymi żartami, doprowadzono do sytuacji takiej, w której dzisiaj na podstawie tego, co jest pokazywane przez niektóre osoby, giną inni ludzie i ta odpowiedzialność jest praktycznie żadna takich osób. I to są skrajnie negatywne konsekwencje wtedy. Stąd masz później dyskusje dotyczące na przykład, nie wiem, zakazywania social mediów, czy nieinstalowania pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
Uśmiecham się dlatego, że słuchając ostatnio Tima Ferrisa czy Habermana, zastanawiałem się, jak można siedzieć i przez 2 godziny o czymś rozmawiać, a mam wrażenie, że nam się może dzisiaj udać, ale nie przerywając sobie, zobacz, powiedzieliśmy o tym, że badania pokazują zakres wzroku, to jest miejsce, w którym pozwalam mojemu dziecku dzisiaj być, nie? A kiedyś, czy byłeś 3 godziny na trzepaku, czy 10, jakby bywało, że dla rodziców to miało wtórne znaczenie, albo że twoje starsze rodzeństwo się tobą ogarniało, albo koledzy na podwórku się tobą ogarniali, że dzisiaj teoretycznie to, z czym mierzą się rodzice, to jest próba namówienia dzieciaków do tego, żeby wyskoczyła z tego świata i spróbowała dotknąć świata realnego, nawet z takim pozwoleniem na to, że znikniesz mi z oczu. Ale w tym realnym świecie, bo w tym, w którym jesteś, to ja właściwie nie wiem, gdzie... Znaczy, ja cię mogę widzieć, ale ty będąc tam, możesz być tak daleko ode mnie, że to jest cholernie
trudne. No, ale to jest pytanie, kogo to jest problem na koniec dnia, bo to jest problem percepcji, bo być może dla kogoś ten trzepak jest w tym telefonie. Tak? Czy jest w tym internecie. Dla ciebie on był poza domem, a dla kogoś może być w tym urządzeniu. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób podejść do takiego, wiesz, modelu mentalnego, w którym coś, co było dla ciebie ewidentne, czyli wyjdź na dwór, a ktoś na przykład cały swój network znajomych i tak dalej ma w zasięgu ręki, ale być może są osoby 10, 50 albo 100 kilometrów
dalej. Grupa na WhatsAppie ci zastępuje tamto, tak?
Dokładnie tak. Nie? I to, co robiłeś na tym trzepaku, robisz dzisiaj na WhatsAppie. Zmienił się format komunikacji. Oczywiście pozostaje problem zasadniczy, czyli problem tego, że nie wychodzisz na dwór, w rozumieniu nie korzystasz ze świeżego powietrza, nie robisz jakichś rzeczy, które cię mogłyby też w tym zakresie rozwijać. Na przykład negatywną konsekwencją tego i to nie jest fat shaming, masowa otyłość. Tak? Mamy do czynienia z tym, że nie wiem, dzieci w Polsce generalnie, że biorąc, należą do najbardziej otyłych w Europie. Po prostu trzeba ruszać 4 litery i tyle. I ktoś do tych ruszania 4 liter powinien po pierwsze nakłaniać, w mojej opinii również zmuszać.
Być może nawet w internecie. I tam akurat to się dzieje, tylko to też jest istotne w kontekście tego. Zobacz, kiedyś, kiedy mówiliśmy o początkach tego świata, czyli początkach Instagrama, początkach Facebooka, innych platform social mediowych, to dzisiaj one są wykorzystywane i oto one były czymś ważnym, ale dzisiaj to ludzie w nich czasami są ważniejsi, nie? Czyli zdanie influencera jest ważniejsze niż to, co przeczytałam na jednym czy drugim portalu. On mógł wykorzystać ten portal do tego, żeby mi to powiedzieć, ale to tam, ja dzisiaj mam relację nie z narzędziem, ale z człowiekiem wykorzystującym to narzędzie.
I dużo osób ma z tego powodu problem, a ja uważam, że to okej. Okay. Mhm. No bo czym się różni opinia na portalu od opinii na serwisie społecznościowym? Rzekomo tym, że osoba na portalu, w serwisie internetowym, czy w serwisie newsowym, czy w gazecie jest mądrzejsza w tym zakresie? Nie zgadzam się z tą opinią. Mogą być wybitni eksperci, którzy w życiu nie opublikowali nic w żadnym portalu i w żadnej gazecie, mogą mieć dużo szerszą wiedzę i taki youtuber czy youtuberka generalnie rzecz biorąc może być mile intelektualne w stosunku do bardzo wielu osób.
Bez dwóch zdań się zgadzam, tylko musielibyśmy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze definicję influencera.
Tak, dokładnie tak.
Ja traktuję to zawsze i też jak ktoś przychodzi i mówi, mają złą prasę, bo mają, ale mówimy o pewnej kategorii ludzi, wydaje mi się czasem. Natomiast jak mówimy o sensie stricto definicji, no to jest ktoś, kto ma wpływ. I to może być ktoś, kto ma dużą wiedzę i ma wpływ.
Tak, no i ja jakby nie kumam, jaka jest definicja influencera. Nie? No bo jeżeli definicja influencera to jest osoba, którą obserwuje wiele osób, nie? No to okej, okay, ale jakby who cares, nie? No tak. W sensie ma negatywny wpływ.
Znany, bo jest znany. To jest to samo, co już kiedyś było, tylko w innym wydaniu, nie?
Tak.
Byleby mówili.
I wtedy zawsze trzeba pamiętać, że w przypadku masowych produktów, które w szczególności są darmowe w konsumpcji, jeżeli ktoś jest produktem, to znaczy, że my jesteśmy produktem. Aż nasza atencja jest produktem, nasze oglądanie reklam w tym przypadku jest produktem. Stąd między innymi na przykład pojawianie się niszowych, jakichś specjalistycznych społeczności albo właśnie takich plemion, które mogą być tworzone wokół naszych zainteresowań. Są osoby w Polsce, które, nie wiem, prowadzą społeczność dla osób zdających maturę z biologii. Ta społeczność jakby rotuje się praktycznie co roku. Są społeczności dla modelarzy, są społeczności dla ludzi, którzy grają w DOD, są społeczności ludzi, którzy są zainteresowani motoryzacją i tak dalej. I można to sobie w różny sposób zawężać, no ale bardzo często dzisiaj, w szczególności to pokolenie Gen Z, jest w wielu plemionach jednocześnie. Wcześniej, jak miałeś ten swój trzepak, to twoje plemię to było 5 kumpli, z którymi mogłeś robić fajne albo mniej fajne rzeczy i ewentualnie cię ktoś złapał albo nie złapał. W przypadku jakby szerszego dostępu do internetu, to ten twój trzepak zamienia się w wiele plemion, w których możesz się udzielać. I część tych plemion będzie miało bardzo pozytywny wpływ na twoje życie, część będzie miała wpływ negatywny. Pytanie jest, kto odpowiada za core tego, tak? Czyli kto kształtuje jakby ten twój kręgosłup w tym czasie.
Ale zobacz, jeżeli
czasie,
możesz mieć dostęp do każdego, no to tak naprawdę musiałbyś mieć jakichś przewodników w tym świecie, a to ty jesteś pierwszym pokoleniem, które ten świat najlepiej rozumie, bo jest w nim od samego początku, więc tak naprawdę szukasz tych przewodników trochę w swoim pokoleniu, a zwykle szukało się w starszym pokoleniu.
Jedna zmiana, która jest tutaj fascynująca, to jest taka, że jeżeli we wcześniejszych pokoleniach jeżeli chciałeś się o czymś dowiedzieć albo o czymś się dowiedziałeś, najczęściej dowiadywałeś się od swoich znajomych, kumpli, ewentualnie, nie wiem, z gazety i tak dalej, ale gdzieś był twoje pole zainteresowania i w zasadzie to było jedno tam czy dwa twoje źródła informacji, ale najczęściej wiedziałeś, jeżeli widziałeś coś interesującego, to najczęściej wiedziałeś o tym od znajomych, nie, z którymi się obracałeś. A w przypadku Gen Z, to jest moim zdaniem szalenie ciekawe, że 55%, w jednym z badań było podane, że 55% kontentu, który konsumują osoby z tego pokolenia, to jest kontent, którego nie oglądają znajomi. Czyli to jest coś innego, czyli jakby to jest poza naszym naturalnym środowiskiem, będąc w takim pokoleniu. I ja uważam, że to jest coś fascynującego. I jak kiedyś czytałem o tym, że tam ponad 90% osób w pokoleniu Gen Z uważa, że nie ma czegoś takiego jak mainstream. Jest fantastyczne, no bo to oznacza tak naprawdę, że mamy do czynienia z wieloma procesami jednocześnie i z perspektywy tego pokolenia możesz uczestniczyć w nich albo nie. Odbijać w lewo albo odbijać w prawo, generalnie rzecz biorąc w miarę fluktuować pomiędzy różnymi plemionami, gdzie możecie spotkać coś ciekawego i uważam, że to poczucie wolności, które to pokolenie ma, jest czymś fascynującym i moim zdaniem bardzo wartościowym, no bo na koniec dnia, jeżeli chcesz dbać o swoją niezależność, to jest pożądany kierunek. Zawsze pozostaje pytanie, w jaki sposób będziesz dbał o coś więcej niż ja. Nie? Czyli druga osoba obok mnie. Tak? Jakieś osoby, w którym stanowimy to plemię, jakieś większe plemię, jakaś większa część całości, po to, żeby też nie dążyć do takiej sytuacji, że indywidualizujemy się bardzo, a na przykład social media, w szczególności dla młodych osób, no służą dużej indywidualizacji, tak? No bo jeśli jest jeden influencer, no to ja też chcę być tak jak on, ona. Tak? No i zaczyna się ten egzamin z bycia fajnym albo egzamin z też chcę być taka, jak oni pokazują, przy czym trzeba pamiętać, że większość z tych rzeczy, które widzimy w tych obszarach takich social mediowych, influencerskich i tak dalej, jest wyłącznie projekcją, czyli po prostu jest nieprawdą. No i wydaje mi się, że bardzo często osoby w tym pokoleniu są dużo bardziej wyczulone
i
krytyczne w stosunku do takiego bullshitu, a wcześniejsze pokolenia łykają to dużo łatwiej. I myślę, że jakby netto to jest zdecydowanie na korzyść młodych ludzi, gdzie ten bullshit detektor jest dużo bardziej wyczulony.
Czyli trochę naciąganym jest stwierdzenie, że oni uciekają z internetu, a raczej bardziej prawdopodobne jest powiedzenie, uciekają z takiej formy korzystania z sieci, tak? Czy sieci w takim wydaniu?
Wiesz co, nie tylko, no bo zawsze będzie tak, że oczywiście masz pewną grupę osób, czy dane pokolenie i będzie większa część tego, która będzie żyć tak jak płynie rzeka, o tak byśmy
tak
to powiedzieli.
Tak,
mainstream, tak? No ale tak jak została wytyczona ścieżka, to generalnie rzecz biorąc płyną z prądem tej rzeki. Są osoby, które chciałyby sobie popływać po swojemu i są osoby, które powiedzą, ja nie będę pływał w tej rzece. Tak? Albo na tym etapie wychodzę generalnie rzecz biorąc z tej rzeki i zobacz, że niezależnie od pokolenia widać w różnych grupach społecznych i w różnych krajach chęć do egzytowania się z pewnego rodzaju rozwiązań. Czasami to są radykalne przykłady, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj do czynienia z, powiedzmy, częścią bogatszej warstwy społecznej, która zaczyna zakładać na przykład miejsca do produkcji zdrowej żywności, do której dostęp mają tylko oni. Jest checkout z systemu? Jest. Ale na określonych warunkach? Tak. Czy jest to kosztem innych? Również. Z drugiej strony masz do czynienia z osobami, które postanawiają zrobić checkout ze środowiska, w którym funkcjonują. Przykład Kalifornia kontra Teksas. Ja nie będę podawał przykładów w Polsce, żeby generalnie rzecz biorąc nikogo nie urazić, ale były osoby, które żyły w Kalifornii. Na przestrzeni ostatnich 10 lat to miejsce, ten stan, w szczególności San Francisco, generalnie rzecz biorąc upadł całkowicie. To znaczy to jest w mojej opinii miejsce, w którym po prostu nie da się w cywilizowany sposób już mieszkać. No i część osób postanowiła powiedzieć, okej, to dla mnie na przykład bliższe będzie, nie wiem, Floryda, dla mnie bliższy będzie Teksas. I są osoby, które podobnie robią z internetem. Zarówno w przypadku serwisów internetowych, czyli ten serwis social mediowy już nie jest dla mnie, kasuje konto, albo świadomie zmniejszam swoją obecność w internecie, ponieważ będę mieć więcej czasu na to, a są osoby, które po prostu checkoutują się z tego procesu całkowicie.
Platformę.
Nie tylko zmieniają platformę, ale na przykład check-outują się z tego procesu pod tytułem ja będę korzystał, ale korzystam wyłącznie na swoich warunkach, wyłącznie z wybranych rzeczy i nie pozwalam, żeby te serwisy czy te procesy generalnie rzecz biorąc mną kontrolowały, czyli zmniejsza się czas korzystania. Jak czasami dostajesz te raporty na telefonie takie, ile korzystałeś tak, tam w zeszłym tygodniu i tak dalej, czasami spojrzysz na tym, że nie, co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Ale zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy dostajesz informację, twój czas spędzony na telefonie w ostatnim tygodniu spadł o 80%. Nie? I tak myślisz o tym ostatnim tygodniu, że
to był fajny tydzień.
Nie? I to jest dobre. I teraz pytanie, jak bardzo to jest świadome, a jak bardzo to jest, w sensie, nie wiem, byłem chory, nie miałem czasu. Tak?
Ale mówisz o Kalifornii, czy o San Francisco, czyli kolebce technologii tak naprawdę. Nie? I to tam się to wszystko zaczęło, o czym my dzisiaj rozmawiamy, od czego dzisiaj ludzie uciekają w takim sensie wręcz dosłownym, przeprowadzając się do innego stanu, a mentalnie pewnie przeprowadzając się do innej kultury.
Tak, przy czym akurat w przypadku Kalifornii to jest tak, że jest to stan jakby czy miejsce, ta kolebka technologiczna, Dolina Krzemowa i tak dalej, gdzie progres w tym zakresie, jeszcze więcej ludzi się tam sprowadziło, budując jeszcze więcej firm i tak dalej, te firmy płacąc podatki z powodu wzrost zasobności tego stanu. Ludzie zaczęli później głosować w wyborach. Większość ludzi zazwyczaj nie ma racji, przez co wybierano ludzi, którzy doprowadzili do upadku jakby tego stanu. Tak? Jeżeli się legalizuje na przykład, nie wiem, kradzież do określonych kwoty i tak dalej, nie walczy się z tą pandemią narkotykową, która tam jest, no to później jest konsekwencja. No i są ludzie, którzy później się z tego systemu postanawiają check-outować. No i takie tego typu zjawiska społeczne, jakby nawet niezależnie od procesów technologicznych, można dzisiaj obserwować. I w przypadku każdego pokolenia jest mniejsza lub większa swoboda decydowania o sobie. No bo w zależności od tego, w jakim pokoleniu dorastałeś, w jakim miejscu na świecie dorastałeś, masz mniejszą lub większą swobodę decydowania o sobie. Nie? I zobacz, że dzisiaj, nawet jak spojrzysz na tą scenę technologiczną, startupową i tak dalej, że jedne z najbardziej, najszybciej rosnących firm technologicznych zakładanych przez Polaków, albo w których Polacy mają swój udział, to są firmy zakładane czy współtworzone przez Polaków, którzy bardzo często, dużą część życia spędzili mieszkając poza naszym krajem, patrząc na różne kultury, żyjąc czy ucząc się na różnych uczelniach, a potem budując rzeczy, czy budując je w Polsce, czy budując je w innych krajach, ale generalnie rzecz biorąc, ich ekspozycja na różne doświadczenia była bardzo szeroka i wydaje się, że to jest ta kluczowa rzecz. I dzisiaj jak widzisz w tym pokoleniu Gen Z z jak dużą swobodą w rozumieniu nie tylko korzystania z internetu, ale generalnie rzecz biorąc życia obywatelem świata, myślenia, bardziej otwartego myślenia jest super. Wydaje mi się, że bardzo często, czy to już ja ze swojej starszej perspektywy mogę powiedzieć, że wydaje się, że nawet bardzo często to pokolenie nie zdaje sobie sprawy z siły oddziaływania, jaką może albo mogłoby mieć na wiele rzeczy na świecie, gdyby tylko więcej atencji poświęcono na problemy do rozwiązania, a nie na rzeczy, które tą atencję próbują nam skraść.
No ale kradzenie atencji jest łatwiejsze. Nie? A rozwiązywanie problemów jest, wiesz, wymaga wiedzy, wymaga czasu, wymaga zupełnie innego podejścia. Ale teraz myślę sobie, pisząc The Hosta, trafiłem na jedną z przemów, właściwie taką najbardziej znaną przemowę Jobsa na Stanfordzie z 2005 roku, gdzie on do młodych ludzi, którzy wtedy kończyli rok, mówił, że kiedy go wywalili z Apple'a, tam się zmienił zarząd i nie dogadywali się i go zarząd wywalił, on mówi, że to był dla niego trudny moment wstydu i tak dalej i nawet zastanawiał się, czy z powodu tego wstydu nie wyjechać z Kalifornii czy z tej Doliny Krzemowej, bo było mu po prostu wstyd właśnie, a propos takiego wypisywania się czy exitu z różnych powodów, nie? Ale to był zupełnie inne pokolenie, zupełnie inny czas, zupełnie inne powody, ale to jakoś tak mi rezonuje z tym, o czym mówimy sobie tutaj teraz, że masz czasami ochotę po prostu się schować, uciec i zapomnieć. Myśląc o tym pokoleniu, o którym dzisiaj rozmawiamy, dystansującym się do internetu w takim znaczeniu, o jakim mówimy, myślisz, że to mogą być przewodnicy dla pokolenia po nich? Na zasadzie uważajcie, nie popełnijcie tych błędów albo popełnijcie inne dla swojego dobra?
Myślę, że za parę lat ktoś w podcaście prowadzonym przez Gen Z będzie rozprawiał, tak jakby sobie dzisiaj rozprawiamy o kolejnym pokoleniu, jego problemach i wyzwaniach i to jest po prostu cykl życia. Tak? Wiesz, ja na koniec dnia myślę o tym w ten sposób, że niezależnie od tego, kto, kiedy i gdzie się urodził, to tak naprawdę mamy możliwość sterowania tym, co jest w naszej głowie. Nie? I ta praca nad sobą jest ważniejsza. I wydaje mi się, że w każdym pokoleniu znajdziesz stado ludzi, którzy niekoniecznie mają tego świadomość, a wydaje mi się, że akurat w tym pokoleniu Gen Z po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy możliwość, czy widzimy taką sytuację, w której tego typu myślenie o niezależności, wolności, o decydowaniu o sobie jest jakby silniejsze w DNA.
Ale dlatego, że zostali nakarmieni czymś innym, tak?
Dlatego, że internet otworzył dostęp do całego świata. Mhm. I to jest chyba jedna z takich bardziej netto, to będzie jedna z bardziej pozytywnych konsekwencji pomimo wszystkich tych rzeczy, różnego rodzaju serwisów i produktów, które mają negatywny impact, to netto to wyjdzie nam wszystkim na dobre.
Oby tak było. Natomiast myślę też o tym właśnie a propos tego karmienia, bo zobacz, jeżeli jesteś nakarmiony wolnością, no to potrafisz widzieć inaczej. Mówiłeś o founderach, którzy wychowywali się gdzie indziej, kończyli być może inne uczelnie, a czasami może byli tylko na umownie, tylko na Erasmusie i to parę miesięcy, które sprawiły, że myślą inaczej. Na ile dzisiaj wchodząc do kolejnego etapu rozwoju technologii, czyli do świata AI, na ile te kolejne pokolenia też będą mogły korzystać z takiej wolności i mieć właśnie to w swojej skórze. Nie? Myślę szeroko, widzę więcej, rozumiem, potrafię kwestionować, czy znów powrót do tego, o czym bardzo często mówisz, czyli do krytycznego myślenia, to jest coś istotnego w każdym właściwie współczesnym pokoleniu?
To będzie chyba fajny obszar do dyskusji w przyszłości, bo ciekawe, jaki będzie stosunek na przykład Gen Z do sztucznej inteligencji versus na przykład osób, które, nie wiem, rodzą się dzisiaj i które będą dorastały w obecności sztucznej inteligencji.
Czyli kofrenda.
Czyli będzie ten kompanion na przykład już towarzyszem przez całe życie. Nie? Czyli dzisiaj, jeżeli powiedzmy mamy do czynienia z modelami sztucznej inteligencji i zaczynamy używać jakiegoś co-pilota i on jest w takiej wersji dzisiaj, dla niektórych osób mogły być komputery, nie wiem, w latach 70. czy 80. No a dzisiaj mamy... jakby nie wyobrażamy sobie bez tego pracy. No i jeżeli będą dorastały pokolenia, w którym ten jeden lub wiele tych modeli sztucznej inteligencji będą po prostu dorastały z nami od urodzenia i będziemy je traktować, no to będzie pewnie też kiedyś jakiś podcast, już pewnie nie będą wtedy istnieć, ale będzie kiedyś jakiś odcinek na przykład podcastu, w którym się będzie dyskutować o tym, czy ktokolwiek kiedyś wyobrażał sobie, że dzieci mogłyby mieć innych przyjaciół niż drugi człowiek oraz pies, a nagle się okazuje, że tym przyjacielem czy przyjaciółką przez całe życie może być pewien rodzaj...
Twój własny model.
Twój własny model, który dorasta i uczy się ciebie przez całe życie. Model albo modele.
Nie? Jak mówimy o źródłach, czy też o technologii, która ma różne odcienie, czy różne znaczenie także i różny kształt, to kiedy mówiliśmy sobie o tym, że to pokolenie Z wchodzące, wzrastające w środowisku z portali społecznościowych, to jest to pokolenie, które dzisiaj się nauczyło, że czasami warto być mniej tam, ale dzięki innemu rodzajowi technologii czy innemu kanałowi mogę zdobyć inny obszar wiedzy, czyli zamieniam Instagrama na przykład na YouTubera, który dowozi mi wiedzę na pewnym poziomie?
Bardzo optymistycznie. Ja bym chciał, żeby tak było. Ale w skali i w masie moim zdaniem tak nie jest. Nie? Bo siła uzależnienia dla większości ludzi od szybko i łatwo konsumowalnych treści, które są tak naprawdę fast foodem, wiesz, dla twojego mózgu jest po prostu zbyt duża. To nie jest tak, że nie wiem, każdy chce się odżywać zdrowo, każdy chce uprawiać sport czy cokolwiek innego, tylko są pewnego rodzaju uzależnienia czy nawyki, nad którymi... No nie wiem, być może to brzmi jakby zbyt pesymistycznie, tak? Ale ja nie wierzę w taką sytuację, w której większość ludzi nagle się zdecyduje jakby na masową zmianę swoich nawyków. Tym bardziej, że te incentywy, tak, które się pojawiają, one nie stymulują wcale zmiany na zachowań na dobre, tylko raczej pogłębiają te zachowania jeszcze bardziej i tego są negatywne konsekwencje.
Czyli to się musi przewalić? Żeby narodziło się na nowo? Czy
no,
to
pytanie,
też tak
pytanie co znaczy, że się musi przewalić, nie? No bo no, później widzisz tego konsekwencje.
Sobie, minie pokolenie i następne będzie mądrzejsze. Albo inaczej świadome, może tak, nie?
Tak, no pesymistyczny aspekt tutaj jest taki, że zazwyczaj te najbardziej widoczne zmiany zachowań są po zazwyczaj drastycznych wydarzeniach. Mhm. I to jest raczej taki sygnał, że raczej jest mniej pod tytułem o, wydarzyło się coś dobrego i teraz jakaś wielka społeczna zmiana, raczej duże zmiany w tym zakresie dzieją się po wydarzeniach złych. Jeżeli taki model miałby się sprawdzić, to raczej jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy, czy jak dobrze jesteśmy przygotowani na wydarzenia złe, które się mogą wydarzyć, oraz na ile potrafimy sobie radzić z przeciwnościami losu. No bo nawet jeżeli coś złego się wydarzy, no to są ludzie, którzy są w stanie spróbować wziąć to na klatę i iść dalej, ten jeden krok do przodu. No i są ludzie, którzy pod tym ciężarem generalnie rzecz biorąc upadają, szczególnie jeżeli nie otrzymują żadnej pomocy. Więc ja bym powiedział, że jak z punktu widzenia takiej masowej zmiany, to raczej byłbym pesymistycznie nastawiony, aczkolwiek jestem optymistycznie nastawiony do każdego kolejnego pokolenia. To znaczy progres, nie tylko progres technologiczny, ale generalnie rzecz biorąc progres cywilizacyjny, zawsze składa się z takiej sytuacji, że starzy ludzie narzekają na młodych ludzi. Więc ja generalnie nie siadam przy tym stoliku, tylko ustawiam nowy stolik, przy którym zapraszam ludzi, którzy nie narzekają na młodych ludzi i mówią, będzie dobrze.
Choć też myślę, że ta starość jest inna, nie? Że kiedy mówimy o dla nas starych ludziach, no to są ci, którzy byli bardzo daleko od technologii. Ona w ogóle nie istniała, nikt o niej nie myślał w takim wydaniu i tak dalej. Kiedy my będziemy starzy, a żyjemy już z technologią, no to też będzie to nasze narzekanie trochę inne. Nie?
Tak, no i to jest zawsze perspektywa czasu, nie? Pomiędzy Kleopatrą a nami jest mniej czasu niż pomiędzy Kleopatrą a piramidami, nie? Więc jak sobie wyciągniemy odpowiednio długi interwał czasu, to zawsze będzie, albo przynajmniej do tej pory, działo się in plus.
Ale też dlatego, że ten czas był długi. Już nie będę wchodził w tak mądre analogie jak twoje, ale było o wiele więcej czasu na przetrawienie pewnych rzeczy. A dzisiaj? To się, zobacz, jak to się skróciło. Tak, nie masz chwili na rekonesans.
No i właśnie to jest pytanie, nie? Czy konsekwencją tego będzie takie, że będziemy chcieli wydłużać te chwile, czyli mniej takiej widoczności, tak, na więcej rzeczy, czyli ograniczamy, nie wiem, wyłączamy się z części internetu, wyłączamy się z części produktów, przestajemy ich używać, kontra jeszcze lepsze algorytmy, które serwują nam to, co byśmy chcieli. Jest taka zasada mówiąca o tym, że każdy wolny czas zawsze wypełni się rzeczami do zrobienia. I wydaje mi się, że historycznie generalnie rzecz biorąc się sprawdza każdemu. Czyli nawet jeżeli uwolnimy jakiś swój wolny czas, to my go wypełnimy. Na koniec dnia będzie pytanie takie, czym chcemy go wypełniać, jak bardzo jesteśmy świadomi tym, czym wypełniamy ten czas. Wydaje się, że w przypadku jakby tej Gen Z jest większa świadomość tego, czym jest wypełniany czas, jest większa świadomość tego, jaki wpływ decyzji, czy na co, czy pewnego rodzaju wrażliwości, czy to społecznej, czy konsumenckiej jest dużo większy. Świadomość technologiczna jest na dużo wyższym poziomie niż w przypadku innych pokoleń. To wszystko, jakby nad tym wszystkim jest próba okradania z tego czasu i z tej atencji, no ale znów, netto to jest bardzo pozytywny sygnał, taki z punktu widzenia cywilizacyjnego. Problemem jest oczywiście to, że bardzo często to osoby starsze decydują o tym, jak będą żyły osoby młodsze i być może to nie jest do końca okej.
Okay. Ładna puenta, nie będę szukał innej, natomiast mam nadzieję i też taką pewność dużą, myślę, że to jest jeden z tych odcinków, do którego będziecie mieli może nie tyle dużo uwag, choć też je przyjmiemy, ale komentarze, więc śmiało możecie je w każdym miejscu, w którym jesteśmy, zostawić. Od YouTube'a po Spotify'a czy Apple Podcast. Dzięki za dziś.
Dzięki.